Tak jest, zgadza się. Lider ogólnopolskiego ruchu rolników AgroUnia, Michał Kołodziejczak, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Od kiedy pan marzy o tym, żeby być posłem?
Ja marzę o tym, żeby decydować i mieć wpływ na to, co dzieje się w moim kraju, w kraju, który kocham i tak bym mógł spokojnie myśleć o dniu jutrzejszym.
Chce pan decydować i dlatego pan tworzy partię polityczną?
Panie redaktorze, do tej pory o tym nigdzie nie mówiłem i nie wypowiadałem się na ten temat, ale ma pan rację. Dzisiaj jest już tak naprawdę po decyzji. Będziemy chcieli stworzyć silną partię, która będzie reprezentowała interesy zwykłych ludzi, która nie pozwoli na oszukiwanie nas i na mówienie, że decyzje ma ktoś za nas podejmować, ma za nas podejmować ktoś inny.
Czyli składa pan wniosek o rejestrację partii politycznej AgroUnia?
Tak jest. Mamy zebrane podpisy, mamy gotowy statut, czekamy na ostatnie podpisy tych, którzy w tej partii będą, którzy będą ją zakładali i na dniach będą złożone dokumenty.
No i mówicie dzisiaj chociażby tak, odbijamy wieś PiS-owi. Skoro jest tak źle, jak pan mówi, to dlaczego ponad połowa mieszkańców wsi w Polsce głosowało w wyborach na Prawo i Sprawiedliwość i dlaczego 2/3 rolników głosowało na PiS w ostatnich wyborach?
Bo PiS oszukał.
No nie, ale w 2019 roku głosowali w większości rolnicy i mieszkańcy wsi na Prawo i Sprawiedliwość po 4 latach rządów. Rolnicy się nie zorientowali, że coś jest nie tak?
PiS jest tak podstępnym, chytrym lisem, że faktycznie ciężko było się zorientować. Ale po tych 2 latach, które za chwilę miną od wyborów, widzimy, że oszukali. Nie spełnili praktycznie żadnej obietnicy, która dotyczyła wsi. I nie tylko rolników, ale mówimy tutaj o szeroko pojętej prowincji. Dlatego mówimy, że nie będziemy takim ludziom więcej razy powierzać decydowania o nas.
No pytanie, czy rolnicy rzeczywiście się z tym zgadzają? No bo kiedy pan mówi, PiS nie zrobił dla polskiej wsi nic poza mówieniem, głoszeniem haseł i opowiadaniem głupot na temat tego, jak dobrze nam się żyje, no my dzisiaj żyjemy w strachu, niepewności, nie wiemy, jak spłacić zobowiązania, które są rosnące. No to jak to jest? No w tym strachu przed długami. Rolnicy w zeszłym roku zagłosowali na Andrzeja Dudę, człowieka Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Panie prezesie, nie rozumiem tego.
A ja, panie redaktorze, to wytłumaczę wszystkim teraz. Nikt inny poza PiS-em nie upomniał się o polską wieś. Nikt o niej nie mówił. Jarosław Kaczyński zrobił jeden chytry ruch. Dał polskim rolnikom, mieszkańcom polskiej wsi podmiotowość, mówiąc o niej, obiecując, podkreślając jej wagę, przywiązanie do tradycji, do produkcji żywności. Nikt inny tego nie mówił i nie robił. Ale na mówieniu się skończyło i bardzo szybko czas to zweryfikował. Dlatego mówimy jasno, odbijamy polską wieś, nie damy takim ludziom decydować o naszym życiu codziennym i o tym, byśmy byli dalej wykluczani i eliminowani z normalnego życia.
Rozumiem, że niecały rok temu 72% rolników, którzy oddali głos na Andrzeja Dudę, to oni jeszcze nie wiedzieli wtedy, że coś jest nie tak. Wtedy jeszcze dawali się nabrać zgodnie z pana diagnozą.
Nie jest tak. Ja sam osobiście rozmawiałem z ludźmi ze sztabu Trzaskowskiego i mówiłem, jeżeli nie zrobicie nic, by upomnieć się o wieś, chociażby nie wspomnicie o tym wszystkim, to nie liczcie na głosy rolników. Jeżeli nie będzie napisana jakakolwiek umowa społeczna między rolnikami a kandydatem Trzaskowskim, to może się przed drugą turą pożegnać z prezydenturą. I ja tą rozmowę miałem 2 dni po pierwszej turze, kiedy wszystko było tak naprawdę jeszcze możliwe. Sztab Trzaskowskiego nie zrobił nic, żeby wtedy zawalczyć o rolników, więc rolnicy zagłosowali na tych, którzy o nich mówili, którzy im obiecywali, którzy dawali tą wcześniej przeze mnie wspomnianą podmiotowość.
Michał Kołodziejczak, prezes Ruchu Rolników AgroUnia, założyciel partii politycznej AgroUnia za chwilę. No, pan mówi, Prawo i Sprawiedliwość nic nie robi. PiS odpowiada tak. Wynegocjowaliśmy dla polskich rolników 32 miliardy euro w ramach wspólnej polityki rolnej. Polska eksportuje coraz więcej żywności. W latach 2015-20 wzrost wyniósł 40% z 24 na 34 miliardy złotych. Tu się na razie zatrzymajmy.
I tutaj bardzo szybkie sprostowanie. Nie polscy rolnicy, tylko pośrednicy, międzynarodowe korporacje na tym zarabiają, bo tutaj mówimy o tym. I dzisiejszy przykład ziemniaków jest bardzo dobry.
Ziemniaków, które rozdawaliście
nie,
w Warszawie.
Bo to nie rolnicy są eksporterami tych produktów, tylko firmy, które zarabiają. A od rolników te produkty są wydzierane za pół darmo, co powoduje upadek na polskiej wsi. Po drugie, mówimy o pieniądzach przeznaczone na rolnictwo. Panie redaktorze, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość te pieniądze na rolnictwo zalicza, między innymi na pieniądze dla Orlenu, bo ten będzie skracał łańcuchy dostaw, to ja dziękuję za takie pieniądze dla polskich rolników i polskiej wsi. Będziemy za chwilę poza Biedronką tworzyli drugi monopol, który będzie dostarczał Polakom żywność i będzie on się nazywał Orlen.
Panie prezesie, ile czasu poświęcił pan na czytanie Polskiego Ładu, czyli nowego programu Prawa i Sprawiedliwości?
Bardzo dobrze zapoznałem się z tym programem. Już 5 stycznia pisaliśmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość powinno nie tylko w programie, który przygotowuje, ale także w Krajowym Planie Odbudowy bardzo mocno upodmiotowić rolnictwo.
No i PiS składzie na stole ten program, który, jak pan mówi, pan przeczytał bardzo dokładnie, to zna pan te propozycje. Na przykład seria radykalnych uproszczeń dla rolników. PiS mówi tak, przygotujemy ustawę, która uwolni wiejską działalność gospodarczą. Zmniejszymy wymagania biurokratyczne, w tym te dotyczące rejestracji urządzeń rolnych. Będzie jedno cyfrowe okienko dla rolnika, żeby było mniej biurokracji i szybciej sprawy dało się załatwiać. Chwali pan Prawo i Sprawiedliwość za ten ruch?
I to wszystko jest mówione wtedy, kiedy 21 kwietnia w życie weszło rozporządzenie, które nakazuje rolnikom w chlewniach mieć tak sterylne warunki i rozbudowaną biurokrację, i warunki sterylne, jakie są w szpitalach i rozbudowaną biurokrację przy hodowli, przy hodowaniu zwierząt. Jak możemy wierzyć w takie zapewnienia? Są to bajki i obiecuje nam się gruszki na wierzbie. My sprawdzamy czyny, a nie obietnice.
Będzie paszportyzacja polskiej żywności. To jest kolejna obietnica, zapowiedź z Polskiego Ładu. PiS mówi tak, zbudujemy cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności od pola do stołu. System umożliwi mniejszym gospodarstwom zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw. Wy chcieliście czegoś takiego wcześniej? Chcieliście, żeby oznaczane były polskie produkty w naszych sklepach? To jest coś, co was zadowoli?
Mniejsze gospodarstwa w tej chwili na wielką skalę upadają. Już tylko od początku roku zlikwidowano 30 tysięcy stad świń w Polsce, bo ludzie już sobie z tym nie radzą. Właśnie ze wspomnianą rosnącą biurokracją. Od małych rolników nikt nie chce kupować, niezależnie od tego, czy on ma paszporty, czy nie. Supermarkety i korporacje wymagają komercyjnych certyfikatów, które są bardzo drogie i powodują, że małe gospodarstwa rodzinne nie mają prawa bytu. Ja sam spotkałem się z takim pytaniem, kiedy pokazywaliśmy problem jednego rolnika, który nie mógł sprzedać kilku tirów ziemniaków. Zadzwonił pośrednik, który sprzedaje do Lidla i mówi, odezwał się do mnie Lidl, ale pyta, czy ten rolnik ma ten i tamten certyfikat, które łącznie kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czyli to, co on uzyskałby za te ziemniaki, musi przeznaczyć na jeden certyfikat, który będzie mówił, że on dobrze produkuje. Polskie gospodarstwa produkują dobrą żywność, są dobrze prowadzone, a jednak do eliminacji ich wykorzystywane są jakieś nowoczesne metody, które powodują, że macie spełnić dodatkowe wymogi.
Zostajemy na polskiej wsi. O polskiej wsi rozmawiamy w internetowym radiu informacyjnym rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom RMF FM tymczasem dziękujemy, ale zapraszamy oczywiście do sieci. Michał Kołodziejczak, prezes AgroUnii, nieustająco z nami. No to przeglądajmy dalej program Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy i propozycje, które tam są zawarte. Między innymi zapowiedź opracowania kodeksu rolnego, czyli zestawu przepisów, które zgodnie z założeniami tego programu mają rozdzielić małe gospodarstwa od farm rolnych. Potrzebne rozwiązanie?
Trzeba dzisiaj zrobić wszystko, żeby małe gospodarstwa mogły przetrwać. Największy problem małych gospodarstw to jest brak możliwości sprzedawania, bo dzisiaj nikt nie chce kupować od małych. Co taki kodeks zmieni? Nic, kompletnie nic, tylko i wyłącznie pokaże, które małe gospodarstwa są już do likwidacji, które jeszcze chwilę pożyją, a które duże mają zostać.
To może zmieni kolejna propozycja z tego programu. Tam jest taki zapis, że będzie uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Mają się zmienić przepisy w taki sposób, żeby po pierwsze możliwa była sprzedaż wysyłkowa produktów wytwarzanych na wsi, a po drugie, żeby ta sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego nie odbywała się tylko w województwie produkcji i ewentualnie w sąsiednim, tylko w całej Polsce. Krok naprzód?
To ja dzisiaj zapraszam polityków, którzy wymyślili ten zapis do mojego gospodarstwa i proszę sprzedać w ten sposób 1500 ton kapusty i 1000 ton ziemniaków w sposób wysyłkowy i bezpośrednio do klientów. Powiedzmy jasno i głośno, polski rolnik jest od tego, by skupił się na produkcji dobrej żywności, a mocne przepisy i silne państwo są od tego, żeby pośrednicy nie oszukiwali i mamy problem rozwiązany.
No bo dobrze, jeśli pan cały czas o pośrednikach, którzy oszukują, to pytanie, co pana zdaniem trzeba zrobić, żeby zmienić pozycję tego rolnika na dole wobec pośrednika, który no, kupuje od was ziemniaki, kapustę i tak dalej i sprzedaje ją do marketów.
Tak samo kontrolować pośredników, którzy oszukują i wykorzystują swoją silną pozycję w łańcuchu dostaw, jak wczoraj kontrolowane były samochody rolników, którzy dzisiaj przyjechali rozdawać ziemniaki. Policja wjeżdżała bezczelnie na podwórka rolników, spisując wszystkie numery rejestracyjne samochodów, by później móc na drodze łatwo je namierzyć i może w Warszawie albo przed Warszawą zatrzymać. Właśnie, tak, właśnie tego wymagamy, by dobrze kontrolować to, co jest do kraju przywożone, to by takie sklepy jak Biedronka nie miały tak dużego udziału w rynku jak ponad 25%, bo dzisiaj Biedronka zaopatruje już co czwartego Polaka w żywność i to jest bardzo dużo. Ja tylko powiem, jak to się przekłada właśnie na rolnictwo, bo tutaj jest problem rolników w handlu, w tych przepisach. Tydzień temu Biedronka wycofała z obrotu starą, białą kapustę. Odmówiła dostawy, o których wcześniej mówili i nawet pośrednicy do Biedronki zamawiali. Nagle odmówili 1/4 albo nawet więcej zamawianej kapusty w kraju. Tworzy się korek i my mamy czkawkę tak naprawdę przez kilka dni.
I jaki ma być efekt pana zdaniem tego działania?
Efekt którego działania?
Tego wstrzymania zamówień. Po co sklep to robi? Co chce w ten sposób uzyskać?
By zbić cenę i podporządkować sobie dostawców. Pokazać dostawcom i rolnikom, że jesteście nikim w całym łańcuchu, to my rządzimy. Ja tylko powiem, że właśnie największa sieć w Polsce, która kilka lat temu zrobiła taki zabieg, handlowiec powiedział głośno: będziemy przez 2 tygodnie dopłacać do produktu z Holandii tylko po to, by od was nie kupić, bo pokażemy wam, że nic nie znaczycie i musicie nas słuchać.
No to
właśnie
jeśli
dlatego
mamy po jednej stronie dużą sieć, a po drugiej stronie rozdrobnionych rolników, zawsze będzie tak, że ten duży będzie z wami wygrywał. Od lat słucham dyskusji i kolejnych ministrów przychodzących, niezależnie od partii politycznej, którzy mówią, trzeba stawiać w Polsce na spółdzielczość w rolnictwie. Czy to jest coś, do czego tak trudno namówić rolników w Polsce? Zakładanie spółdzielni, które będą mocnym podmiotem wobec tych dużych sprzedawców czy pośredników?
To jest żadne rozwiązanie. Chcemy się dostosować do tych, którzy nas oszukują. To jest błąd. Na przykład Litwini, kiedy wchodzili do Unii Europejskiej, wprowadzili taki zapis, że przez 5 lat nie będą tam mogły powstawać zagraniczne supermarkety i sklepy, tak by oni za pieniądze, które pozyskają z Unii Europejskiej, mogli rozszerzyć swój handel.
Ale jesteśmy już w innym momencie, panie prezesie. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, w Polsce. Okej, nie. Możemy tutaj dyskutować, czy to był błąd, czy nie, ale co zrobić, żeby teraz ten rolnik nie był bezradny wobec pośrednika, czy wobec tego sklepu?
Wprowadzić odpowiednie przepisy antymonopolowe, które będą nakazywały zakaz rozrostu sieci, kiedy ona osiągnie odpowiedni poziom. Nie może być tak, że uzależnimy się od jednej czy dwóch korporacji, które będą karmiły Polaków. Przecież dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, trzy zagraniczne podmioty odpowiadają za dostarczanie nam żywności. To wszystko wiąże się z tym, że jemy żywność anonimową. Bardzo często nie wiemy, skąd ją jemy. Nie potrafimy tych wielkich sklepów skontrolować. i słabi politycy ulegają tej ogromnej presji.
No to dlatego... ten paszport, o którym rozmawialiśmy, miałby właśnie nam powiedzieć, skąd jest to warzywo, skąd jest ten owoc, z jakiego pola do nas na stół trafiło. Ale trzymając się tych pomysłów z programu Polski Ład jeszcze, tam jest na przykład zapowiedź taka, będzie większa ochrona producentów rolnych dzięki utworzeniu rachunku powierniczego oraz zmianom w przepisach powstrzymamy plagę nieterminowych wypłat oraz braku realizacji zobowiązań finansowych. Może pod tym się pan podpisze?
Słyszę o tym kolejny raz w ciągu 2, a nawet 3 lat i ciągle słyszymy tylko zapowiedzi. My czekamy na konkretne ustawy. Sami zresztą zgłosiliśmy już pierwsze ustawy do Sejmu, do Senatu, które ciągle tam sobie spokojnie czekają. I w Nowym Ładzie widzimy zapis, że rolnicy nie będą musieli przechodzić na zbywać gospodarstwa, by przejść na emeryturę. Agrounia taką ustawę zgłosiła 2 miesiące temu i bardzo mocno pracujemy nad tym, by ona jak najszybciej weszła w życie. W Nowym Ładzie widzimy dokładnie taką samą ustawę, którą zgłosiliśmy my.
No w Nowym Ładzie jest na przykład też pomysł funduszu wzajemnego gwarantowania dochodów dla rolników. No, chodzi o to, żeby zabezpieczać rolników przed ryzykiem w produkcji rolnej. No i tu czytam na przykład tak. Zastosowanie najnowocześniejszych algorytmów pozwoli obniżyć koszty ubezpieczeń i umożliwi rolnikom bezpieczniejsze prowadzenie gospodarstw i stabilizację dochodów.
I mówimy to w roku, kiedy państwo polskie nie przekazało pieniędzy właśnie na ubezpieczenia rolnicze. Rok temu zostały przekazane 800 milionów, z których było dopłacane do ubezpieczeń rolniczych, a w tym roku nie przekazano jeszcze nic, przez co agencje ubezpieczeniowe musiały przerwać ciągłość ubezpieczeń, bo do ubezpieczeń rolniczych dopłacane jest z budżetu państwa 65% do każdego tego ubezpieczenia płodów rolnych.
Ale dlaczego te pieniądze nie zostały przekazane?
A nie robimy
Panie
tego,
prezesie, dlaczego te pieniądze nie trafiły do ubezpieczycieli?
Zostały wstrzymane. Rok temu było to w pierwszej puli, w puli pierwszego roku około 400 milionów. W tym roku miało trafić tylko 100 milionów, a nie trafiło ani złotówki. Więc mowa o tym, co będzie kiedyś, nie mówiąc o tym, co jest teraz, jest czymś bardzo chybionym. I faktycznie my, Agrounia, doskonale wiemy, jakie są problemy. I mówiąc o polskim rolnictwie, musimy powiedzieć jasno i głośno. Mówimy o polskiej żywności, o tym, co Polacy jedzą, o tym, by mogli kupować świadomie, by kupować polskie produkty, gdzie na przykład na polskich polach zużywa się połowę mniej pestycydów niż w Niemczech, czy 3 razy mniej niż w Holandii.
No i Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie zapowiada między innymi wsparcie lokalnych producentów w eksportowaniu polskiej żywności. Ma powstać sieć biur, które będą wspierać i tych małych, i dużych rolników w poszukiwaniu klientów, w sprawach logistycznych i sanitarnych. Takie biura powstaną wedle zapowiedzi z tego programu, między innymi w Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
A ja się pytam, co za chwilę będziemy eksportować, skoro w Polsce w ciągu 15 lat produkcja świń zmniejszyła się o połowę. W ciągu 20 lat w Polsce produkujemy 4 razy mniej ziemniaków, a na polski rynek wchodzą produkty zagraniczne jak chcą i my je bardzo często nieświadomie kupujemy.
No chyba ktoś jednak w Polsce żywność produkuje na wsi, panie prezesie, no bo czytam chociażby informacje sprzed chwili o tym, jakie są efekty składania wniosków o premię dla młodych rolników i o wsparcie dla osób zainteresowanych restrukturyzacją małego gospodarstwa i w tym programie z lat 2014-20 przeznaczyliśmy na to w ramach unijnych premii około 3 miliardów złotych dla blisko 25 tysięcy młodych rolników, a z pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw skorzystało 45 tysięcy osób. No chyba ktoś jednak jeszcze na wsi produkuje żywność.
Panie redaktorze, oczywiście, że ktoś produkuje i bardzo się z tego wszyscy cieszymy. Każdy, kto produkuje i kto prowadzi gospodarstwo, stara się je rozwijać. Tylko dochodzimy w pewnym momencie do ściany, którą ja od dłuższego czasu widzę i my bardzo niebezpiecznie się do tego elementu zbliżamy, do wielkiego muru, który jest przed nami wybudowany i którego my niestety nie przeskoczymy. Ja sam inwestuję w gospodarstwo. Dodam tylko, że sam od 3 lat pełniąc tą funkcję społeczną, polityczną, ciągle prowadzę gospodarstwo rolne i z tego żyję. Staram się je również rozwijać i to jest normalne.
I ta partia, którą pan zakłada, partia Agrounia, tak rozumiem się będzie nazywała nadal, to będzie partia, która będzie domagała się wycofania unijnych dopłat dla rolników w Unii Europejskiej?
Panie redaktorze, na samym początku powiem tak. Partia Grounia będzie domagała się jednego, tego, by polscy rolnicy mogli obronić to, o czym pan powiedział, czyli o tych wszystkich pieniądzach, które zostały w polskie gospodarstwa zainwestowane. Te wszystkie maszyny, technologie.
Nie, inwestycje. Konkretnie, panie prezesie, to już zaczyna pan mówić jako polityk, a ja pytam konkretnie, bo wy jako Agrounia, jako ruch, ogólnopolski ruch rolników, wcześniej mówiliście jasno i wyraźnie, nie powinno być dopłat bezpośrednich dla rolnictwa w Unii Europejskiej. Jako partia Agrounia teraz będziecie się domagali tego, żeby z unijnej polityki rolnej zniknęły dopłaty dla rolników?
Mówimy jasno. Dopłaty w całej Unii Europejskiej równe albo w ogóle. Co to za interes, kiedy my w Polsce mamy 220 euro dopłat do hektara, Niemcy mają prawie 300, a Francuzi prawie 400, a na Malcie 600 euro. Czy to jest sprawiedliwe i uczciwe? Nie. A czy to jest sprawiedliwe, że wchodząc do Unii Europejskiej zderzyliśmy się z pędzącą lokomotywą, która od 50 lat brała dopłaty unijne, nie wprowadzając żadnych ograniczeń właśnie na przywóz żywności z tych państw? Nie, to było niesprawiedliwe.
To krótko i konkretnie, panie prezesie, w takim razie, czy pana zdaniem polskim rolnikom będzie lepiej, jeśli w całej Unii Europejskiej nie będzie dopłat dla wszystkich rolników?
Jeżeli mają być nierówne, to lepiej, żeby ich nie było.
Ale czy polscy rolnicy naprawdę lepiej sobie wtedy poradzą na rynku i polskim, i europejskim?
Panie redaktorze, jeżeli dzisiaj Niemcy, Francuzi, Holendrzy dostają więcej niż my, a koszty prowadzenia produkcji rolnej są już w całej Unii Europejskiej bardzo zbliżone, no to oczywiście, że sobie poradzimy lepiej niż ci, którzy również nie dostaną tych dopłat.
Gdyby nowa partia rolników, Agrounia, znalazła się w Sejmie, mogłaby dołączyć do Zjednoczonej Prawicy?
Nie. I mówimy tutaj jasno, że nie partia tylko i wyłącznie rolników, ale mieszkańców wsi. I mówimy też głośno, na wsi trzeba napisać nową umowę społeczną między ludźmi, bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość roznieca kolejne konflikty między mieszkańcami właśnie wsi, nie regulując niektórych rzeczy. Rolników jest coraz mniej. Chcemy żyć w zgodzie z tymi, którzy na tą wieś również się sprowadzają. I trzeba jasno podjąć rozmowy jednych z drugimi. Agrounia to będzie partia, która będzie reprezentowała interes mieszkańców, którzy nie tylko zajmują się rolnictwem.
Rozumiem, ale jako partia mieszkańców wsi zamierzacie wystartować w wyborach parlamentarnych najbliższych.
Panie redaktorze, od dłuższego czasu chcieliśmy rozmawiać z premierem, z ministrem, z innymi personami z rządu. Nie chcą tego zrobić. I ja mówię jasno, to z czego będziemy rozliczani, to ze skuteczności. W tej chwili, jeżeli nikt nie chce z nami rozmawiać, to my musimy podjąć kroki, które będą skuteczne. No. I jeżeli Jarosław Kaczyński chce za nas decydować, co dla nas będzie dobre, a my widzimy, że to jest złe, to my tak nie chcemy.
Bierze pan pod uwagę...
My chcemy decydować o sobie, podejmować decyzje.
Bierze pan pod uwagę wspólny start wyborczy, na przykład z Polskim Stronnictwem Ludowym?
Panie redaktorze, dzisiaj to ja myślę o tym, jak skutecznie zbudować struktury w całym kraju. Jak skutecznie nakłonić Polaków do tego, by ci, którzy mieszkają na wsi, już więcej razy nie uwierzyli ani PSL-owi, ani Prawu i Sprawiedliwości, którzy kolejny raz oszukają. Dzisiaj
ale czy wierzy pan w to, że samodzielnie jest pan wprowadzić partię Agrounia do parlamentu w najbliższych wyborach?
Tak, wierzę w to.
Czyli nie potrzebuje pan koalicjantów, nie potrzebuje pan tworzyć wspólnych koalicji, na przykład w ramach politycznego centrum wokół PSL-u.
Kosiniak-Kamysz tworzy kolejny twór polityczny. Jest to polityk całkowicie przegrany, który przegrał wszystkie wybory, w których startował, lekko wślizgując się do Sejmu, przekraczając próg. Wybory prezydenckie przegrał z kretesem. Jedyne wybory, które wygrał, to wybory na prezesa PSL. Ja uważam, że jest dzisiaj czas na młodych, skutecznych ludzi, którzy pokazali, że w tej polityce mogą się sprawdzić.
I pan mówi tak, na przykład na listopadowym proteście strajku kobiet. Bardzo możliwe, że się okaże, że rolnicy z kobietami puszczą PiS z torbami. Tak pan mówił w Warszawie. Agrounia popiera strajk kobiet?
Nie, to było, panie redaktorze, bardzo mocne podsumowanie tego, co wtedy w kraju się działo.
No tak, ale pan pojawił się na strajku kobiet, przemawiał pan tam. Ktoś może pomyśleć z mieszkańców wsi, że pan jest razem ze strajkiem kobiet.
Panie redaktorze, proszę nie wprowadzać w błąd. To my kończyliśmy nasz strajk wtedy, kiedy kobiety szły manifestować na temat, które one wtedy mówiły i tak naprawdę zajmowały się tym od dłuższego czasu. To, że my kończyliśmy strajk tam, gdzie one zaczynały, to już nie jest moja wina. I ja powiedziałem wtedy głośno to, co pan teraz tutaj przypomniał. I wtedy, gdyby rolnicy dużo mocniej strajkowali, a kobiety utrzymałyby swój pęd, który bardzo szybko zgasł, mogło być tak, że Prawo i Sprawiedliwość by uległo, ale wszyscy mogli strajkować.
Kończąc, panie prezesie. Wygląda na to, że rację miał Jan Krzysztof Ardanowski, który jako wówczas minister rolnictwa, kiedy zaczynaliście swoje protesty, mówił, że wam tak naprawdę chodzi właśnie o stworzenie partii politycznej. Pan się wtedy zarzekał, że absolutnie polityka to nie jest to, w co chcecie wchodzić. No, wyszło na Ardanowskiego.
Ja tutaj przypomnę to, że Ardanowski to był pierwszy człowiek, który oszukał nas po tych ostatnich wyborach. Najpierw bardzo dużo obiecał współpracę, obiecał rozmowę i nawet zrobiłem z nim wspólną konferencję prasową, gdzie pokazaliśmy zarys planu, który mamy iść po wyborach i on był pierwszym tym, który oszukał i to jest pierwszy człowiek odpowiedzialny za tą decyzję.
Ale dziś może powiedzieć, miałem rację, jak mówiłem, pan chce stworzyć organizację polityczną w tej chwili i to jest jedyny cel waszych protestów. Tak mówił minister Ardanowski.
Kompletnie nie miał racji. Od samego początku działania Agrounii miały przynosić skutki i efekty, których dzisiaj z nierozmawiającym PiS-em osiągać nie mamy. Wczoraj potwierdziła się informacja, że Grzegorz Puda, minister rolnictwa, chciałby rozmawiać z Agrounią, chciałby rozmawiać ze mną, nawiązać współpracę, ale tak zwanego bana dostał od samego zarządu Prawa i Sprawiedliwości, od tych, którzy PiS-em rządzą. Powiedzieli jasno, nie rozmawiamy z nikim, sami jesteśmy najmądrzejsi i nikomu nie będziemy dawać podmiotowości. Panie redaktorze...
Będziemy o to pytać polityków Prawa i Sprawiedliwości. Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.